Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Witam w kolejnym odcinku Pytania do Rzecznika i na początku, raz jeszcze, trwając w oktawie Wielkiej Nocy, pragnę złożyć wszystkim słuchającym nas życzenia Bożego błogosławieństwa, niegasnącej nadziei, której źródłem jest zmartwychwstały Chrystus, zwłaszcza w tym czasie trudnym. Chcemy, by właśnie On nam błogosławił, był naszą nadzieją, był naszą mocą. Przy tej okazji pragnę podziękować wszystkim, którzy te święta, szczególne święta wielkanocne, przeżyli ponosząc duchowy wysiłek, ofiarę, zgodnie z zaleceniami, przeżywając liturgię domową, przeżywając w rodzinie, jako kościele domowym, całe triduum paschalne, trwając na modlitwie, pogłębiając tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest w nas wszystkich tęsknota za świątynią, za sakramentami. Kapłani czekają i tęsknią za swoimi wiernymi. Wierni tęsknią za możliwością przystępowania do sakramentów świętych. Wszyscy przechodzimy czas szczególnej próby, ale Bóg zapłać za to, że potrafimy w imię odpowiedzialności, miłości bliźniego dostosować się do tych ograniczeń, które, jak słyszymy, są konieczne, abyśmy byli zdrowi, abyśmy nie stali się zagrożeniem dla innych, w tym dla naszych najbliższych. Raz jeszcze Bóg zapłać za te szczególne święta wielkanocne. Kilka pytań, na które chciałbym dzisiaj odpowiedzieć. Pierwsze, czy w obecnej sytuacji ograniczeń liczby osób mogących uczestniczyć w mszy świętej zamówiona przeze mnie intencja mszalna zostanie odprawiona, nawet jeśli nie będę mógł czy mogła przyjść do kościoła na mszę świętą? Odpowiedź oczywiście brzmi tak, ta intencja będzie odprawiona zgodnie z tym, jak została zamówiona, zgodnie z intencją ofiarodawcy. Niezależnie od tego, czy rzeczywiście fizycznie będziemy mogli uczestniczyć w tej mszy świętej, czy też będziemy łączyli się duchowo, jeżeli intencja została przyjęta i nie została wycofana, to z całą pewnością ksiądz odprawi ją w tym terminie, jaki był przewidziany. Czasami zdarza się taka sytuacja, że ktoś uzgadnia z księdzem proboszczem zmianę tego terminu właśnie z tego tytułu, że chciałby, aby uczestniczyć w mszy świętej, czy rodzina chciałaby w większej ilości osób uczestniczyć w mszy świętej. Zdarza się więc sytuacja, że po uzgodnieniu wyznacza się nowy termin takiej mszy. Jeżeli mamy wątpliwości, chcemy się upewnić, proszę, byśmy kontrolowali strony internetowe naszych parafii, gdzie umieszczane są intencje mszalne. Jeżeli nie ma, bezpośrednio kontaktowali się z kancelarią parafialną. Przy tej okazji kwestia frekwencji na mszach świętych, to znaczy dopuszczalnego limitu osób uczestniczących w liturgiach. Jak wiemy, trwa do najbliższej niedzieli 19 kwietnia limit 5 osób będących na mszy świętej czy nabożeństwie, niezależnie od tego, czy jesteśmy wewnątrz czy na zewnątrz świątyni. Ten limit łącznie dotyczy liczby 5 osób liczonych jako uczestników nabożeństwa. Wszystko jedno, czy te osoby znajdują się przed kościołem czy w kościele. Nie można przekraczać limitu 5 osób. I teraz w związku z tym, czy po 19 kwietnia zostanie to zmienione, czekamy w tej chwili na wypowiedź pana premiera i ministra zdrowia. Niemniej jednak chciałbym poinformować o działaniach, które podjął przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, który zaapelował w liście do pana premiera Mateusza Morawieckiego o proporcjonalne kryterium ustalania liczby wiernych w kościele. Wiem, że przecież świątynie mają różną wielkość, i 5 osób w małym drewnianym kościółku, a 5 osób w dużej katedrze czy bazylice, to są zupełnie inne proporcje. Dlatego też ksiądz arcybiskup Gądecki prosi, aby od dnia 20 kwietnia rząd uwzględnił taką zasadę, że w trakcie sprawowania kultu religijnego, czynności lub obrzędów religijnych w danym obiekcie znajdowała się jedna osoba na 9 metrów kwadratowych, nie wliczając w to osób sprawujących kult i posługujących, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu. Powyższe przepisy, tak proponuje ksiądz arcybiskup Gądecki, miałyby odnosić się do osób znajdujących się tylko wewnątrz obiektów sakralnych, natomiast nie liczyłyby się już do tej grupy osoby stojące poza świątynią. W tym przypadku miałyby zastosowanie ogólne przepisy o zachowaniu bezpiecznej odległości. Jakie będą rozstrzygnięcia? Jak powiedziałem na początku, oczekujemy na wypowiedź pana premiera i pana ministra zdrowia, ale rzeczywiście obecnie 5 osób na nabożeństwie mszy świętej, niezależnie od tego, czy są wewnątrz, czy na zewnątrz świątyni, nie licząc kapłana sprawującego mszę świętą i osób posługujących. Propozycja księdza arcybiskupa Gądeckiego jest taka, aby liczyć proporcjonalnie wiernych w kościele, czy ustalać proporcjonalne kryterium liczby wiernych w kościele i żeby te zasady dotyczyły tylko wnętrza świątyni, a nie obejmowały już tych osób, które stoją na zewnątrz. Maseczki to temat, którym żyjemy od dzisiaj, od czwartku. Wiemy, że mamy obowiązek w miejscach publicznych, w zakładach pracy noszenie maseczek do odwołania. Mówi się, że to będzie najdłużej trwająca restrykcja czy ograniczenie. Ale przy tej okazji pojawiło się również pytanie, jak ma wyglądać kwestia używania maseczek w czasie liturgii mszy świętej. Czy księża odprawiający mszę świętą bądź inne nabożeństwo, czy sprawujący jakąś posługę liturgiczną mieliby te maseczki nosić? Co z wiernymi w kościele? Odpowiedź na tę kwestię jest również już doprecyzowana. Mianowicie z obowiązku noszenia maseczki, czyli zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki czy części odzieży, wyłączeni są duchowni sprawujący kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne podczas jego sprawowania. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski wyjaśnia, że to zwolnienie dotyczy tylko i wyłącznie osób duchownych, które przewodniczą czy sprawują daną czynność liturgiczną, a więc nie dotyczy to wiernych w kościele, nie dotyczy to osób posługujących służby liturgicznej. Ci wszyscy mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Z tego wniosek płynie również inny, że poza czynnościami liturgicznymi, poza mszą świętą, poza nabożeństwem, ksiądz również byłby zobowiązany do noszenia maseczki, a więc w kościele, na terenie przykościelnym, w zakrystii, w kancelarii parafialnej, jeżeli w tych miejscach ksiądz miałby mieć kontakt z innymi osobami, ma obowiązek zakładania maseczki ochronnej. Jeżeli natomiast jest w kancelarii sam, czy w biurze parafialnym, czy robi coś w kościele bądź przy kościele, gdzie nie ma kontaktu z wiernymi, z innymi osobami, pewnie takiej maseczki używać nie musi. Natomiast normalnie poza czynnościami liturgicznymi, wszędzie tam, gdzie ma kontakt z innymi osobami, także kapłan zakrywa usta i nos. I ostatnia kwestia dotyczy sprawy już właściwie rozwiązanej i powszechnie znanej, czyli decyzji dotyczących pierwszej komunii świętej i sakramentu bierzmowania w naszej diecezji. Wiemy, że ksiądz biskup Wiesław Mering wydał zarządzenie, które zostało opublikowane na stronie diecezjalnej, jak również przesłane do poszczególnych parafii. Zgodnie z tym zarządzeniem w miesiącu kwietniu i maju zostały odwołane wszystkie uroczystości pierwszokomunijne w diecezji. Do odwołania są odwołane, do odwołania nie będzie także udzielany sakrament bierzmowania. I teraz obowiązują tutaj następujące zasady. Do czasu ustania epidemii trzeba zawiesić organizowanie jakichkolwiek spotkań formacyjnych i przygotowań dzieci przygotowujących się do przyjęcia pierwszej komunii świętej czy młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Będzie można je podjąć na nowo, kiedy dzieci i młodzież powróci do szkół. Kiedy to nastąpi, na tę chwilę jeszcze nie wiemy. Na miesiąc kwiecień i maj uroczystości pierwszokomunijne, jak wspomniałem, są odwołane, co oznacza, że jeśli stan epidemii będzie trwał, to obejmie to także kolejne miesiące, w tym i miesiąc czerwiec. Niemniej jednak terminy pierwszych komunii świętych w parafiach należy przenieść na czas ustania zagrożenia po porozumieniu księdza proboszcza z rodzicami dzieci. Chodzi o to, żeby ten termin był powszechnie akceptowany przez rodziców dzieci i uzgodniony z księdzem proboszczem, a więc kiedy taka pierwsza komunia święta miałaby się odbyć zgodnie z treścią zarządzenia nie wcześniej niż w czerwcu, o ile oczywiście w czerwcu nie będzie dalej trwała taka sytuacja, jaką mamy obecnie. Natomiast no, w każdym możliwym innym terminie, dowolnie wybranym przez rodziców i uzgodnionym z księdzem proboszczem, wiem, że w wielu parafiach już takie terminy zostały wyznaczone na miesiąc lipiec, miesiąc sierpień, niekiedy na miesiąc wrzesień. W niektórych parafiach nawet zastanawiają się rodzice z księdzem proboszczem, czy nie odłożyć uroczystości pierwszokomunijnej o cały rok do maja roku przyszłego. To już są decyzje, które należy uzgodnić i wspólnie podjąć. Niemniej jednak, co ciekawe, pozostawia się możliwość organizowania pierwszej komunii świętej dla pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny, także w miesiącu maju, przy przestrzeganiu obowiązujących limitów uczestników liturgii. Taka komunia rodzinna może się odbyć nawet w dzień powszedni, na mszy parafialnej. Tutaj do księdza proboszcza i rodziców należałoby ustalenie i ocena stanu przygotowania dziecka do tego wydarzenia. Chodzi o to, że bywają sytuacje, że rodzice mogą nie chcieć czekać ileś miesięcy na komunię świętą, pierwszą komunię świętą swojego dziecka, uznają, że dziecko jest przygotowane i że nie zależy im na przygotowaniu jakiegoś przyjęcia, spraszaniu gości, oczekiwaniu na prezenty. Istotą jest rzeczywiście to, by dziecko mogło przyjąć Pana Jezusa do swojego serca, by mogło po raz pierwszy uczestniczyć w pełni w Eucharystii, w mszy świętej i żeby ten moment nastąpił jak najszybciej, żeby dziecko nie czekało zbyt długo, skoro jest już do tego przygotowane. I oczywiście wtedy uczestnicząc w gronie najbliższej rodziny, taką komunię świętą rodzinną mogą przeżyć. Z tego co wiem, już takie pierwsze komunie święte rodzinne miały miejsce, na przykład w samą Wielkanoc w jednej z parafii. Dwoje dzieci przystąpiło do pierwszej komunii świętej, gdzie na uroczystości byli obecni sami rodzice, ewentualnie rodzeństwo, zgodnie z limitami określonymi przez władze państwowe. Jest to możliwość, która, jak sądzę, będzie przez niektórych rodziców rozważana i z całą pewnością znajdzie ona swoje spełnienie w tej uroczystości, która przecież ma, co powtarzam już po raz któryś, przede wszystkim wymiar głęboko wewnętrzny. Chodzi o duchowe przeżycie, o radość z przyjęcia do swojego serca pod postacią chleba w komunii świętej Jezusa Chrystusa Eucharystycznego. Najpiękniejszy moment w życiu dziecka, każdego człowieka, kiedy po raz pierwszy Chrystus przychodzi do naszego serca. Nie ma nic ważniejszego od tego wymiaru. Nic nie jest w stanie tego wymiaru przykryć, zaćmić. Żadne przyjęcie, żadne prezenty, żadna liczba gości. Zachęcam rodziców do takiego również podejścia do przygotowania swojego dziecka do pierwszej komunii świętej. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę raz jeszcze błogosławionego czasu oktawy wielkanocnej.